Kochani siostry i bracia, kończymy dzisiaj nasze rekolekcje dla wszystkich. Mówiliśmy w nich, ale może daj Boże, przede wszystkim modliliśmy się w czasie tych rekolekcji o prawdę, o miłość, o dobro, o pojednanie między nami. Ale pamiętajmy, że wszystko to rodzi się z jednego, ze słuchania. Jak się nie słucha, to się nie pozna prawdy. Tam, gdzie ludzie na siebie tylko krzyczą, a już siebie nie słuchają, tam nie będzie miłości. Zło jak chore drzewo w lesie robi dużo hałasu, a zdrowy las rośnie cicho. Zło krzyczy zawsze najwięcej, a dobro jest ciche. Pismo Święte nam przypomina, że nawet wiara rodzi się ze słuchania. Jak się przestaje słuchać Boga, to się przestaje wierzyć w Boga. Musimy się rzeczywiście w Polsce dużo modlić o prawdę, dużo modlić o miłość, o dobro, o wiarę. Ale módlmy się też o taką zdolność słuchania, bo gdzieś zgubiliśmy umiejętność słuchania. Dlatego się rozmijamy, kłócimy się, nie rozumiemy siebie, ani nie rozumiemy Boga. Dlatego się też dzielimy na obozy, na frakcje, na partie, tak hermetyczne, że już nikt nikogo nie słucha poza samym sobą i grupą swoich zwolenników. Myślę, że te rekolekcje, które właśnie kończymy, są wyjątkowe między innymi przez to, że zaproszono do nich biskupów, chcąc tym samym dać takie małe świadectwo, że my, biskupi, nie tylko chcemy mówić do wszystkich, że chcemy rozmawiać ze wszystkimi, ale że chcemy też słuchać wszystkich. To, że nie stanęliśmy na ulicach, kiedy ludzie protestowali, nie znaczy, że nie widzimy, nie znaczy, że nie słyszymy. Na ulicy nie da się szczerze i spokojnie rozmawiać i słuchać, ale to nie znaczy, że Bóg nie słucha. To nie znaczy, że Kościół nie słucha. Nawet tam, gdzie były tylko ludzkie krzyki, słyszeliśmy go dobrze. Może ten krzyk był niekiedy nawet przeciw Bogu, ale Bóg słyszy krzyk największego nawet grzesznika. Może jako Kościół nie umiemy dobrze i mądrze odpowiedzieć na ten krzyk, ale to nie znaczy, że go nie słyszymy. W czasie protestów, które odbywały się tu w Częstochowie, przed katedrą częstochowską, jakiś młody chłopak wykrzyczał bardzo ważne pytanie. Gdzie jest Bóg? Wołał. Po której stronie jest Bóg? Po naszej czy po stronie Kościoła? Ten chłopak tak naprawdę wykrzyczał najważniejsze pytanie, które wciąż zadajemy jako ludzie, również i dzisiaj, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Pewnie nieraz Boga pytamy, gdzie jesteś, Boże? Gdzie jest Bóg? Gdzie On jest? Podczas epidemii, podczas tego, gdy ludzie chorują, umierają. Gdzie jest Bóg? W naszych osobistych problemach, cierpieniach, kryzysach i biedach. Gdzie ten Bóg jest w naszym dzisiejszym polskim zamęcie, zamieszaniu, w różnych sprzecznych poglądach i sprzecznych prawdach? Gdzie wreszcie jest ten Bóg wobec jakiegoś kryzysu w Kościele, wobec ciągle zasypujących nas informacji o skandalach, nadużyciach nawet w Kościele? Słuchając dzisiejszej Ewangelii, z niej możemy wyczytać ukrytą odpowiedź Boga na te ważne pytania. Bóg w całej historii zbawienia mówi do nas wciąż to samo. Ja jestem. Jestem z wami od stworzenia świata aż do jego końca. Ja, Bóg, jestem z wami na dobre i na złe. Ja jestem. To przecież podstawowe imię Boga, którym Bóg sam przedstawił się ludziom. Na te wszystkie pytania, gdzie jest Bóg, On chce odpowiedzieć pytaniem: a gdzie jest człowiek? A gdzie ty jesteś? A gdzie ja jestem? A gdzie my jesteśmy jako ludzie, jako chrześcijanie, jako Polacy, jako naród? Gdzie my jesteśmy? Gdzie wy jesteście, ludzie? Bo to nie Bóg się ukrywa przed nami, ale to my czasem ukrywamy się przed Nim. Wielki Pascal pisał kiedyś, że po grzechu pierworodnym ukrywanie się przed Bogiem człowieka stało się jakby drugą naturą człowieka. Człowiek jakby ciągle ukrywa się przed Bogiem, ciągle się do Niego odwraca. A przecież Bóg gra z nami w otwarte karty i dobrze wszyscy wiemy, kim jest Bóg. Dobrze czujemy, gdzie On jest. Przecież Bóg od tysięcy lat głosi taką samą naukę, a my ciągle się nią zadziwiamy i czasem się z nią nie zgadzamy, jakby to było coś nowego. Przecież my mamy Boga. W wielkiej części jesteśmy ochrzczeni, jesteśmy po pierwszej komunii świętej, po bierzmowaniu. Mamy Boga. On w nas jest. Dlatego na to pytanie, gdzie jest Bóg, Bóg nam odpowiada: ale gdzie ty jesteś? Ja jestem w tobie, ale czy ty jesteś we mnie? Czy ja mam ciebie, człowieku? I tak ciągle, przecież dobrze wiemy i ciągle to mówimy, że Bóg jest miłością. No to dlaczego chcemy kochać po swojemu? Przecież to czujemy i słyszymy, że On jest prawdą, a my i tak wolimy kłamać. Przecież to On ciągle nam przypomina, że jedynie jest dobry, a my ciągle pragniemy dobra, a lubimy i robimy zło. Tak było za dni Noego, jak czytamy dzisiaj w Ewangelii. Ludzie odwrócili się od Boga i zalali grzechem cały świat, że jedynie potop mógł to wszystko oczyścić, bo to nie był już pojedynczy grzech, ale jakieś zbiorowe opętanie. Gdzie był Bóg? Był z tymi, którzy jeszcze chcieli ocalić życie, wiarę, dobro. Był z tymi, którzy budowali arkę, żeby ocalić świat. Ale też był z tymi, którzy grzeszyli i płakał nad nimi, bo nie chcieli oderwać się od grzechu. Czy Bóg był odpowiedzialny za Sodomę i Gomorę? Czy Bóg chciał całej tej rozpusty i grzechu? Tak, Bóg był w Sodomie i Gomorze, ale tamci ludzie odrzucili Boga, odrzucili Jego przykazania, ufając i ulegając kłamliwej, diabelskiej iluzji, że sami bez Boga stworzą sobie lepszy, szczęśliwszy świat. I wtedy Bóg znów ratował ludzi, którzy chcieli Go posłuchać. Pamiętacie biedną żonę Lotę? Sama może nie taka grzeszna, ale tak mocno uzależniona od stylu Sodomy i Gomory, że zamiast biec odważnie za Bogiem, ze zwykłej ciekawości odwróciła się w stronę zła i stała się słupem soli, a mogła być solą ziemi. Na pytanie, gdzie jest Bóg, Bóg odpowiada pytaniem: a gdzie ty jesteś? A gdzie jest człowiek? A gdzie ja jestem? Bo jeden będzie na dachu, a jeden będzie na polu, bo jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Na te wszystkie dzisiejsze pytania nasze o Boga, Bóg odpowiada pytaniem o nas, o człowieka. Bo to nie Bóg się gubi, tylko my się gubimy. Gdzie my jesteśmy? Bo Bóg jest. Przez te 3 dni rekolekcji na różne sposoby mówiliśmy o tym, że On jest, że jest miłością, prawdą, że chce dawać nam siły do tego, byśmy byli lepsi, byśmy się zjednoczyli. Mówiliśmy ciągle i przypominaliśmy podstawowe prawdy, że Bóg jest życiem, jest miłością, jest prawdą, dobrem, źródłem jedności. Ale czy my ludzie jesteśmy po Jego stronie? Jednego, czego tak naprawdę w tych czasach zamętu, epidemii najbardziej nam potrzeba. I może przez te wszystkie okoliczności Bóg do tego nas przede wszystkim wzywa. To nawrócenie. Bóg daje nam mnóstwo takich wyraźnych znaków, żebyśmy się nawrócili. Maryja wciąż w Jego imieniu nas prosi: nawróćcie się. Świat może być naprawdę znów piękny, zdrowy, scalony, błogosławiony, jeśli się nawrócimy. Bo Bóg nam nie zagraża, nie chce niczyjego zła, bo Bóg naprawdę jest po stronie człowieka. Chce ratować, uzdrawiać, jednoczyć i zbawiać. Tylko gdzie my jesteśmy? Święty Augustyn wyznawał kiedyś: Ty, Boże, byłeś zawsze przy mnie, ale ja nie byłem przy Tobie. Byłem odwrócony od siebie samego i odwrócony od Ciebie. A ponieważ patrzyłem w bok, nie mogłem poznać ani Ciebie. Ponieważ patrzyłem w bok, to świat postrzegałem jako beznadziejny, jako irytujący. I dodaje Augustyn: ale Ty mnie odwróciłeś, tak że mogłem spojrzeć na siebie. I teraz znowu Ciebie, Boże, widzę. I teraz wiem, że żyję. Że teraz mogę naprawdę żyć. Tak, świat staje się beznadziejny. Świat będzie nas irytował, jeśli się odwrócimy od Boga. Bóg w tych i pewnie w każdych czasach najbardziej potrzebuje od nas takiego autentycznego nawrócenia. A od czego zacząć nasze nawrócenie, żeby między nami była miłość, jedność, prawda, pokój? W dzisiejszym fragmencie listu świętego Jana umiłowany uczeń Jezusa daje ważną radę, żeby nie dać się zwieść, żeby być przy Jezusie. Tą radą jest uznanie Jezusa w ludzkim ciele, Jezusa wcielonego, nie teoretycznego, nie w gadaniu, ale w życiu. Największym owocem naszego nawrócenia, spełnienia tej rady jest życie wiarą. Jest przełożenie naszych deklaracji wiary, naszego wołania: Panie, Panie, na codzienne spełnianie Jego woli. Ale żeby to osiągnąć, może warto zacząć od dwóch miejsc obecności wcielonego Boga. Miejsc, które tutaj na ziemi, my ludzie wierzący, nazywamy ciałem Chrystusa. Te dwa miejsca, dwa ciała Chrystusa, to jest Eucharystia i Kościół. Bóg jest prawdziwy i rzeczywisty pomiędzy nami w Najświętszym Sakramencie. Ale czy my jesteśmy przy takim Bogu? Czy my walczymy o czas na komunię z Bogiem, choćby na codzienną mszę świętą? Czy troszczymy się o codzienne spotkania z Bogiem obecnym w Najświętszym Sakramencie, w adoracji? Beze mnie nic nie możecie uczynić, mówi Pan. Możemy narzekać, możemy zamartwiać się, możemy wymyślać lepsze lub gorsze programy na życie, na Kościół, na świat, na Polskę. Ale jak nie będziemy przyjmować Boga w Komunii Świętej, jak nie będziemy Go adorować w Najświętszym Sakramencie, to się nic nie zmieni. Jeszcze trudniejsze do zrozumienia to jest wcielona obecność Boga w Jego Kościele, mistycznym ciele Chrystusa. Kiedyś papież Benedykt XVI wyznawał, że według niego największym problemem nas, ludzi współczesnych, jest rozumienie Kościoła. Tak, to prawda, mówił mniej więcej Ojciec Święty Benedykt XVI. To nie Kościół jest najważniejszy, to Pan Bóg jest najważniejszy. To nie Kościół nas zbawia, Tylko Jezus nas zbawia. Ale Bóg tak zaryzykował i tak postanowił, że jest w Kościele, że w tym Kościele nas naucza, uświęca nas przez sakramenty. Ja dobrze wiem, trudno jest dzisiaj pokochać Kościół, ale przede wszystkim dlatego i wtedy, kiedy się w Kościele widzi tylko ludzkie ciało, grzesznych i cielesnych ludzi, kiedy próbuje się patrzeć na Kościół tylko jak na czasem słabą, czasem mało przejrzystą instytucję. Ale kiedy się spojrzy na Kościół jak na ciało Chrystusa, kiedy się pomyśli, że głową tego Kościoła jest Chrystus, że Kościół jest Jego oblubienicą, to się lepiej rozumie, dlaczego święty Paweł z wroga Kościoła stał się jego apostołem. Dlaczego taki święty Franciszek, znając tyle grzechów ludzi Kościoła w swoim czasie, zakasał rękawy i zaczął odbudowywać Kościół. Może się wtedy lepiej zrozumie, dlaczego Jezus uczynił Maryję matką Kościoła w poludzku najgorszym do tego momencie, kiedy uczniowie zawiedli, kiedy tłum ludzi zamiast wdzięczności za tyle uzdrowień i mądrych pouczeń wyszydził Jezusa, opluł, ubiczował, wyrzucił na margines życia społecznego i skazał na śmierć. Pozwólcie mi na koniec, że wspomnę zmarłego niedawno świętej pamięci księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego z Łowicza. Większość z nas wie, że mówił płomienne kazania, że jest autorem wielu kościelnych pieśni, pobożnych rozważań. Ale ksiądz biskup pisał też bajki. Streszczę na koniec jedną z nich. Ta bajka mówi o pięknej i szczęśliwej krainie, w której ludziom może żyło się prosto, a nawet biednie, ale wszyscy byli dla siebie jak jedna rodzina. W Sejny biło źródło czystej, żywej wody. Ludzie spotykali się przy tym źródle, czerpali z niego wodę i wzajemnie sobie służyli. Ale któregoś razu jakiś przebiegły i zły człowiek wybudował przy źródle fabrykę farb i pachnideł. Sprzedawał je mieszkańcom owej krainy. A ludzie zaczęli malować się na różne kolory, polewać różnymi pachnidłami. To wszystko sprawiło, że życie w tej krainie stało się nieznośne. Zaczęły się kłótnie i spory, bo jedni chodzili na czarno i kłócili się z tymi umalowanymi na zielono. Inni ubrani byli na czerwono, inni na różowo. Pachnęli różnymi kolorami. Właściciel tej fabryki bogacił się na potęgę i wciąż sprzedawał ludziom nowe farby, nowe pachnidła. A ludzie to bezmyślnie kupowali i walczyli między sobą o to, kto jest ładniejszy, kto ważniejszy. I wtedy w tej krainie, kiedy już życie naprawdę stało się nieznośne, kiedy każdy był dla siebie wrogiem, nagle pojawił się jakiś człowiek, który zaczął tym zwaśnionym i nieszczęśliwym ludziom przypominać o źródle. Prowadził ich do tej czystej i żywej wody. Kiedy udało się przyprowadzić do źródła większość tych ufarbowanych ludzi i kiedy odzyskali swoje pierwotne piękno, życie w tej krainie znów stało się pełne miłości i dobra. Tak chcę też zakończyć to moje słowo i te rekolekcje. Wróćmy do źródła, którym jest Chrystus, abyśmy byli jedno. Stańmy teraz przed Panem.